Zastanawialiście się kiedyś, bracia i siostry, dlaczego Izrael został obdarzony zakonem? Dlaczego akurat, dlaczego Bóg dał zakon swojemu ludowi? Bóg jest doskonałą istotą, a człowiek został stworzony na jego podobieństwo. Amen? Amen. Ale niestety człowiek przez swój grzech wykształcił grzeszną naturę. Dzisiaj pastor nawet się modlił i użył takiego słowa jak zepsuta natura, dobrze pamiętam? Tak, zepsuta natura. Zostaliśmy formowani z prochu, czyli z czegoś ziemskiego. Bóg tchnął w nas swój dech i mamy Ducha Bożego. I odwiecznie trwa ta walka wśród nas między duchem a ciałem, między czystością a ciałem, które nie do końca jest czyste. Jak Słowo Boże mówi, w tych ciałach wejść do nieba nie możemy. A jaki powinien być lud Boży? Wyjątkowy. Co? Dlatego też Bóg oczekiwał tej wyjątkowości od tego ludu. Bóg oczekiwał czystości, pobożności, wierności. Zakon miał za zadanie przybliżyć lud do swojego Stwórcy. Zakon miał zadanie tak naprawdę otworzyć drzwi do Stwórcy, do naszego Boga. Jak wiemy doskonale, Słowo Boże mówi, żadna osoba nie może być usprawiedliwiona z zakonu. Jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. On był bezgrzeszny i tylko On mógł wypełnić zakon. To w takim wypadku po co był zakon? Po to, żeby wychowywać człowieka. Bóg, znając naszą naturę, oprócz zaleceń, które nam zostawił i zostawia cały czas, zostawia nam pewne nakazy. W Starym Przymierzu tych nakazów i praw było sporo. Dlaczego? Bo Bóg musiał wykształtować swój lud. Musiał go nauczyć odpowiedniego postępowania, odpowiedniego zachowania. Nie zawsze chce nam się wykonywać zalecenia. Ale jak już mamy jakieś rozkazy albo polecenia, to już musimy wykonać. Jak już wykonujemy rutynowo nakazy, z czasem one wchodzą nam w tak zwaną krew. Przyzwyczajamy się do nich i staje się dla nas życiem codziennym. Staje się czymś zwykłym, czymś powszechnym. Wiele było praw. Wiele różnych praw i nakazów zostawił Pan swojemu ludowi. Jednym z takich praw było płacenie dziesięciny. Temat bardzo kontrowersyjny. Często wywołuje wiele niepotrzebnych emocji wśród chrześcijan. Nie ukrywam, dla mnie ten temat też nie jest łatwy. Akurat sprawa finansowa jest to ostatnia część Słowa Bożego, którą chciałbym głosić, aczkolwiek skoro to jest Słowie Bożym, to my musimy mówić o wszystkim, nie tylko o tym, co nam się podoba, ale to, co chce Pan. Płacić czy nie płacić? Oto jest pytanie. Więc otwórzmy Słowo Boże, trzecia Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, przeczytamy 4 wersety. 27 rozdział, 145 strona, przeczytamy od 27-30, 27-34. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów rolnych, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Jeżeli ktoś chce wykupić coś ze swojej dziesięciny, to dołoży do niej 1/5. Wszelka dziesięcina z bydła i trzody, wszystko co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. Nie będzie się przebierać między lepszym a gorszym, nie będzie się zmieniać na inne. Jeżeli jednak je się zmieni, to jedno i drugie, no i ono i to, na które zostało zamienione, będzie święte i nie może być wykupione. To są przykazania, które nadał Pan przez Mojżesza synom izraelskim na górze Synaj. I na razie tyle. Troszkę jeszcze będziemy czytać Słowo Bożego, ale na obecną chwilę na razie wystarczy. Czym jest dziesięcina? Jak sama nazwa wskazuje, dziesiątą częścią płodów rolnych. Bądź też trzody pastewnej, pasterskiej, pasterskiej. Czyli dobytkiem życia w jakiś tam sposób. W ówczesnych czasach Izraelici zajmowali się dwoma tak naprawdę głównymi zawodami, czyli pasterstwo i rolnictwo. I dlatego też Bóg mówił o tych dwóch dziedzinach. Czyli, tak jak czytaliśmy, mamy nakaz płacenia dziesięciny. Słowo Boże jasno mówi o tym, co Pan Bóg przekazał Mojżeszowi. I jednym z tych nakazów było płacenie dziesiątej części. Czyli mamy obowiązek podatkowy. Oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co Boże. Bóg ma, cesarz ma swoje podatki, Bóg ma swoje podatki. Podatkiem Bożym jest dziesięcina. Jak to się ma do czasów obecnych? Wielu twierdzi, że to jest to tylko starotestamentowy nakaz. Dlatego, że jesteśmy teraz pod Nowym Przymierzem i dziesięcina już nas nie obowiązuje. To było kiedyś, to obowiązuje Żydów, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy go odrzucili, a ci, co go przyjęli, ci, co zostali obmyci jego krwią, są pod jego łaską i nie muszą płacić dziesięciny. Nie obowiązują nas zakazy. To przeminęło. Tak jak wiele innych zakazów, które nie musimy dzisiaj wypełniać. Znaczy nakazów, przepraszam. I można byłoby się z tym zgodzić, gdyby nie małe ale. I czytamy teraz Hebrajczyków 7,5. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu. A to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. I mamy tutaj słówko mają w greckim echousin, czas teraźniejszy. Mają, nie mieli, mają. Mateusza 23,23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a nie zaniedbaliście tego, co właśnie w zakonie sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. No właśnie, o czym mówi Pan Jezus? Nie należy zaniedbywać tamtych rzeczy. Nie należy zaniedbywać dziesięciny. O czym mówił Paweł? Mówił o dziesięcinie. Czyli mamy dziesięcinę w Nowym Testamencie. Mamy powtórzone prawo ze Starego Testamentu. Co to oznacza? A to oznacza, że nas obowiązuje. Tak jak wiele innych praw, które Pan Jezus, bądź też apostołowie pod natchnieniem Ducha Świętego powtórzyli w Nowym Przymierzu. No i mamy odpowiedź na to, czy płacić, czy nie płacić. Oczywiście płacić. A kto ma płacić tą dziesięcinę? Skoro czytaliśmy o rolnikach i o pasterzach. I wiecie, ja się spotkałem z taką teorią, że tylko te grupy powinny płacić dziesięcinę. Bo Słowo Boże mówi, że dziesięcinę... Słowo Boże mówi tylko o rolnikach i tylko o pasterzach. Oznacza to, że ja nie muszę płacić. Brat Krzysztof też nie musi płacić. Tylko to tak naprawdę z tego, co patrzę, to chyba nikt z nas nie musi płacić. Z wyjątkiem braterstwa kozaków. Ich biednych tutaj nie ma. Amen. Czy tak jest? W sumie nie jest napisane, że inni mają płacić, oprócz pasterzy. Ale przeczytajmy werset z czwartej księgi Mojżeszowej, 18:26. Do Lewitów zaś przemów i powiedz im, gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dał wam jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiary dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny. Odłóżcie dla niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny. Co oznacza ten fragment? Jaki wniosek możemy wyciągnąć? Że dalej my nie musimy płacić dziesięciny, tylko pastor musi płacić. Czyli kapłan musi płacić. A my dalej nie musimy. Czy to o to chodzi? Absolutnie. Ten werset pokazuje, że nawet że kapłani, lewici musieli płacić dziesięciny ze wszystkiego. Czyli tak naprawdę wszyscy zostaliśmy zobligowani do zapłaty tego podatku, do zapłaty, do oddania Bogu tego, o czym on mówił. A kto dostawał tu dziesięcinę? Gdzie ona idzie? Dziesięcina była przenoszona do domu Bożego. Dostawali ją kapłani, dostawali ją też lewici, dostawali swój odpowiedni dział, swoją odpowiednią część. Dlaczego? Dlatego, że jako jedyne plemię, to pewnie wiecie doskonale, nie dostało swojego działu przy podziale ziem. Bóg poświęcił ich jako kapłanów, jako tych, którzy mają mu służyć. I działem ich będzie to, będzie dział z tego, co będą przynosić inne plemiona w formie dziesięciny. I właśnie, na co idzie dziesięcina w dzisiejszych czasach? Tutaj Dawidek dobrze podpowiada, na Kościół. Dokładnie, na funkcjonowanie społeczności. Na wyposażenie Kościoła. To wszystko, co tutaj widzicie, to było, myślicie, z czego to zostało zakupione? Część z ofiary, część z dziesięciny. Dalej musimy płacić podatki. Tak, pastorze, czy nie musimy płacić podatków? Musimy płacić podatki. Z czego to płacimy? Z dziesięciny. Rachunki. Musimy płacić za prąd? Czy nas sponsorują? Musimy płacić za prąd. Rachunki. Jak sami widzicie, funkcjonowanie kościoła, placówki kościelnej pochłania czasami niemałe pieniążki. My, dzięki Bogu, mamy swój budynek, ale są społeczności, które nie mają swojego budynku i muszą wynajmować, czyli dochodzi do nich czynsz. Ale my z kolei budujemy kościół, więc my też wydajemy na budowę kościoła niemałe pieniążki. Nie wiem, skąd my je bierzemy, znaczy ja wiem, skąd bierzemy, ale do tej pory nie mogę uwierzyć, za każdym razem jak jestem, że tak Pan wyposaża i błogosławi. Ale to już na inny raz. Na co jeszcze idzie dziesięcina? Na opłacenie pracowników kościelnych. I tutaj to, co przeczytamy teraz, to przeczytamy 1 Koryntian 9:13, 9:14. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą świątyni, sprawują, że świątyni żyją, a którzy służą przy ołtarzu, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. W naszej społeczności mamy jedną osobę, mamy jednego pracownika, powiedzmy, kościelnego, jest nim pastor. W innych kościołach, w większych społecznościach jest ich więcej. A niektóre społeczności nie mają etatowego pastora. Czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? Powiem tak. Zresztą kiedyś wam chyba też nawet opowiadałem, słyszałem wywiad z pastorem, który nie chcąc być obciążeniem dla kościoła, nie pobierał wynagrodzenia, czyli normalnie pracował. Praktycznie na cały etat. I fajnie, wywiad bardzo ładnie, szlachetnie wszystko wyglądało. A na końcu redaktor się zapytał, to ile tak naprawdę pracy pastor wykonuje? On powiedział 30%. 30%. To jest nawet mniej niż połowa. Jak kościół ma się rozwijać, jeżeli osoba, która odpowiada za kościół, jest skupiona na innych rzeczach. Taka jest prawda. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić kościół, mieć całą etatową pracę i mieć rodzinę. Zawsze coś na tym ucierpi. Wiadomo, praca nie ucierpi, no bo jeżeli praca będzie cierpiała, to zaraz ona zniknie. Podziękuję się takiej osobie. Czyli kto, co ucierpi? Ucierpi rodzina. Widziałem wiele kościołów, wiele przypadków zaangażowanych pastorów, które doprowadziły do tego, te zaangażowanie doprowadziło do tego, że rodzina się rozpadła, że dzieci odeszły od Chrystusa, że ta rodzina przestała być rodziną Bożą, bo zostały zachwiane proporcje. Bo gdzie rodzina miała być na pierwszym miejscu stała się służba, służenie innym. I to jest dobre, szlachetne, ale to nie jest tak, jak Bóg naucza. Stąd też Pan, widząc, jak może wyglądać sytuacja, gdzie nie zabezpieczy swoich sług, wydał też taki nakaz, że lewici, kapłani mieli, to miało być ich zatrudnienie i z tego też mieli mieć swój dział. I to zostało powtórzone w Nowym Testamencie. Bo osoba, która służy Panu, ona też musi mieć czas na modlitwę, musi mieć czas na przygotowanie się do usługi, na czas na duszpasterstwo, na wiele innych czynności, które trzeba wykonać w kościele. A doba jest tylko 24-godzinna. Nie ma więcej czasu. I Pan Bóg wiedział, że jeżeli chce mieć swojego dobrego pracownika, czyli oddanego sługę, to musi go zaopatrzyć. I na to między innymi też idzie dziesięcina. Dziesięcina idzie też na inne cele. Na misję, na pomoc ubogim. W naszym kościele też coś takiego funkcjonuje. Jeżeli to już mocno to mogliby się wypowiedzieć nasi pastorzy, ale ja wiem, że tego, że jeżeli jest jakiś problem finansowy u kogoś, no zawsze otrzymywał pomoc. Większą, mniejszą, zawsze była jakaś tam pomoc udzielona. Co jakiś czas też wspomagamy różne misje. Nie są to może jakieś ogromne pieniążki, no bo jesteśmy małą społecznością, ale też wiem, że pieniążki swego czasu szły. I to są te wszystkie wydatki, które są, które niesie za sobą prowadzenie i kościoła. Ale nie wszyscy chcą płacić dziesięciny. I nie wszyscy płacą. Dlaczego nie chcą płacić? Przede wszystkim jest to brak posłuszeństwa wobec Boga. Każde świadome z premedytacją odrzucenie Bożego nakazu oznacza stanięcie w buncie przeciwko Bogu. I trzeba to sobie uświadomić. Jeżeli się sprzeciwiamy jakimś Bożym nakazom, to stajemy przeciwko Jemu. Czasami ludzie próbują tłumaczyć sobie, że ich na to nie stać. I słyszałem kiedyś historię, że człowiek zbankrutował, stracił wszystko, bo oddawał na kościół dużą ofiarę i dużą dziesięcinę. Powiem tak, zszokowałem się tym, ale po takim namyśle nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Z prostego względu. Pańska jest ziemia i to, co je napełnia. I świat i ci, którzy na niej mieszkają. Psalm 24:1. Pierwszy list Pawła do Koryntian, albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a reszta będzie wam dodane. Nie wierzę w to, że człowiek, który dawał ofiarę, Bóg się nim nie zaopiekował. I Bóg doprowadził do upadku. Bóg nigdy nie doprowadza człowieka do upadku. I mogę z całą pewnością powiedzieć, że to była wina człowieka. Ale co tam się stało? Nie wiem. Może jego serce nie było takie czyste? Może miał inne cele? A może to było wyrwane z kontekstu? Słowo Boże jasno mówi, że Bóg nie doprowadza człowieka do upadku. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak daje doświadczenia, bo są sytuacje, że Bóg nas doświadcza i brakuje nam pieniędzy. Czasami nie ma za co zjeść. Ale to nie trwa wiecznie. Przychodzą doświadczenia. Po co? Pastor ostatnio mówił na kazaniu. Żeby nas wypalać, żebyśmy się stawiali twardsi. Ale doświadczenie się kończy. I przychodzi wtedy błogosławieństwo. Jak zdamy egzamin, wytrwamy w Bogu, przejdziemy doświadczenie, przychodzi wtedy Boże błogosławieństwo. Bóg daje każdemu tyle, ile potrzeba. Ale nie każdy jest z tego zadowolony. Niektórzy chcieliby jeszcze więcej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się o to modlić. Ale czy Bóg to da? To już jest Jego wola. Czasami Bóg woli dać człowiekowi mniej, żeby on się ostał, aniżeli miałby dać za dużo, żeby upadł. Wielu upadło właśnie z powodu pieniędzy. Bóg daje każdemu tyle, ile potrzeba. A brak wypełnienia Bożego Słowa to stawianie się Bogu. I to i z tego płyną różne konsekwencje. Jakie są konsekwencje niepłacenia dziesięciny? Sytuacja ziemska, tu na ziemi. Społeczność nie ma jak funkcjonować. Nie ma budynku, nie ma usługujących. Nie ma pracy. Nie ma Bożej pracy. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem wtedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży. Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach. Nehemiasza 13:10, 13:11. Nehemiasz tutaj podał przykład. Co się stało, jak Izraelczycy przestali składać dziesięcinę? Wielu pastorów, misjonarzy, powiedzmy, rzuca swoje powołanie. To nie jest w sumie dobry przykład, ale odstępuje swojego powołania z tego powodu, że nie są w stanie wyżywić swojej rodziny. Niektórzy nie są w stanie przejść tego doświadczenia. Niektórzy nie wytrzymują. Najłatwiej później jest ocenić. Nie wytrzymał. Dla niektórych rodzina jest bardzo ważna. I ważniejsza nawet niż służba. I tak naprawdę odstępują od służby. Brak budynku. Brak wyposażenia. Brak możliwości zgromadzania się. Brak możliwości przeżywania tych wspaniałych chwil, które my mamy podczas każdego nabożeństwa. Nie wiem jak wy, ja się nie mogę doczekać każdego nabożeństwa. Ja się tutaj tak super czuję, nie tylko w naszym kościele, w każdym kościele. Jak jestem czy gdzieś wyjazdem, też w jakimś innym, w innym kościele, też się dobrze czuję. Dlaczego? Bo jesteśmy w obecności Pana i jesteśmy wśród nas, też wśród Bożych dzieci. Jak Duch Święty się przechadza między nami, to jest coś niesamowite. Nie wszyscy to mają. Nie wszędzie ludzie mają możliwość, żeby uczestniczyć w nabożeństwach. A gdzie niegdzie ludzie przestają mieć możliwość, dlatego że ludzie odwracają się od Boga. I mamy też duchową konsekwencję. I to możemy czytać w Malachiasza. Czy człowiek może oszukać Boga? Bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Dziecko Boże staje się złodziejem, jak nie oddaje dziesięciny. Wiem, mocne słowa. Bardzo mocne słowa i nie boję się ich wypowiedzieć, ale dziecko Boże staje się złodziejem. Żyjąc zgodnie z Bożymi standardami, decydując się na przyjęcie Jezusa do swojego serca, decydując się do wstąpienia z przymierzem z Nim, deklarujemy nasze poddanie, naszą wierność. To, czego od nas oczekuje Bóg. A jeżeli my zaczynamy wybierać sobie, w czym jesteśmy wierni, w czym nie, wtedy Bóg nie jest z nas zadowolony. I Bóg jasno, w Słowie Bożym czytaliśmy, że lepiej być albo gorącym, albo zimnym. Bo letniego Bóg wypluje sprzed swojego oblicza. Możemy się stać tak jak Judasz, który podbierał z sakiewki coś, co nie było jego. Tak samo jak ta część, dziesięcina, tak naprawdę nie należy do nas. Niektórzy w inny sposób próbują oszukać Boga, w bardziej subtelny, na przykład obniżają sobie wpłaty, czyli Zamiast 200 zł płacę stówkę, nic się nie stanie, i tak coś płaciłem. A jeszcze inni tak kombinują, żeby sobie wyliczyć dziesięcinę jak najniższą po odliczeniu wszystkich podatków, nie podatków, tylko w rachunków, wydatków i tak dalej. Zostaje powiedzmy jakaś tam kwota i od tego 10%. Ja już jestem super, ja już jestem Boży sługa. To też nie jest, to jest oszukiwanie. A co się działo z tymi, co próbowali oszukać Boga? Zwróćmy uwagę na Safirę i na Ananiasza. Pamiętamy? Oni nawet nie dawali dziesięciny, oni dali ofiarę, ale próbowali oszukać. Zataili, że to nie jest cała ofiara, tylko część. I co ich spotkało? Spotkała ich śmierć. Próba oszustwa Boga kończy się tym, że Bóg staje przeciwko nam i kończy się Boże błogosławieństwo. Nie każde oszustwo kończy się śmiercią. Kain nie zginął, próbując oszukać Boga, mówiąc, że nie wie, gdzie jest jego brat. Nie kończy się śmiercią tutaj, na ziemi, ale może się kończyć śmiercią tą drugą. Malachiasza 3:10-11. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, a był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę ogień niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd, zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. To jest konsekwencja wpłat dziesięciny. Słowo Boże mówi o błogosławieństwie Bożym. Słowo Boże mówi o tym, jak Bóg błogosławi ludzi, którzy akurat w tym wypadku wypełniają Jego słowo. Kto dużo sieje i mądrze sieje, ten dużo zbiera. Dlaczego mądrze? Bo można też posiać na skalistym podłożu, gdzie nic nie wyrośnie. Trzeba mądrze siać. A jak się mądrze sieje i się dużo sieje, to są duże plony. Do tej pory to, co teraz mówiłem, to mówiłem o dziesięcinie jako podatku. Czymś, co trzeba płacić, a jak to podatki, a podatki nie są przyjemne. Nawet jeżeli to płacimy Bogu. Dlaczego? Bo zaraz pojawia się potrzeb ciała, potrzeb szatana. Zobacz, ile wydajesz. Mógłbyś coś innego za to mieć. I chciałbym, bracie i siostro, że jeżeli... Chcę jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli masz takie potrzeby, jeżeli przychodzi czas i słyszysz ten głos, nie dawaj, to chciałbym, żebyś potraktował dziesięcinę nie jako podatek, ale jako wdzięczność. Zanim Pan ustanowił dziesięcinę, ten nakaz płacenia dziesięciny i objawił to swojemu słudze Mojżeszowi, aby przekazał to narodowi wybranemu, w Piśmie Świętym możemy znaleźć dwie ciekawe historie. Pierwszą widzimy w 1 Mojżeszowej 14:20. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Abram. Wracając ze zwycięskiej bitwy z królem Elamu, spotkał króla Salem, kapłana Boga, Melchisedeka. I Melchizedek błogosławił Abrama. I Abram złożył jemu dziesięcinę. Oddał kapłanowi dziesiątą część wszystkiego, tak jak Słowo Boże mówi. Druga sytuacja, to jest 1 Mojżeszowa, 28:20-22. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaje i da mi chleb na pokarm i szaty na odzienie, i powrócę w pokoju do domu mojego ojca, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Zwróćmy uwagę. Zanim Bóg ustanowił swoje prawo i przekazał Mojżeszowi, to Abram i jego wnuk Jakub już w sercu mieli potrzebę składania dziesięciny. Jak myślicie, skąd się to wzięło? To było działanie Boże. Oni byli Bożymi sługami, wielkimi Bożymi sługami. Czy mamy jakieś wątpliwości co do ich służby, co do ich oddania i wierności? Myślę, że nie. I oni, składając tę dziesięcinę, oni nie składali w formie podatku, ale jako wdzięczność. Wdzięczność za zwycięstwo i za błogosławieństwo. Za zwycięstwo Abraham złożył dziesięcinę, zaś za błogosławieństwo Jakub. Nikt ich do tego nie zmuszał, nikt im nie kazał. Zrobili to sami z dobrej woli. I czy byli potem błogosławieni? I to jak? Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ewangelia sukcesu. Dawajcie jak najwięcej Bóg wam da. Jeżeli tak do tego podchodzimy, to faktycznie jest to Ewangelia sukcesu. Czy to jest Boża Ewangelia? Nie, bo nie ma serca w tym. Liczymy na zwrot. Liczymy jeszcze, mało tego, nie tylko na zwrot, ale jeszcze na procent ty. Na pomnożenie zysków, dokładnie. Nasz pastor bankier dobrze to skomentował. Pomnożenie zysków. Bóg nie oczekuje takiego serca od człowieka. Zwróćmy uwagę, co to jest tak naprawdę dziesięcina? Boża własność, tak. Co to jest ta dziesięcina? Jest to nasze błogosławieństwo. Bo im większą dziesięcinę musimy zapłacić, to znaczy, że Bóg nam błogosławi finansowo. Bo jeżeli nie mamy dochodu, czy Bóg wymaga od nas zapłaty? 10% od zera. To zero. To nie jest podatek ryczałtowy, że trzeba, nieważne ile się, czy się zarabia, czy się nie zarabia. Nie. To jest Boże błogosławieństwo. I to jest ta Boża wdzięczność, którą my dziękujemy Bogu za to, że nas błogosławi, za to, że nas wypełnia i za to, że nas prowadzi. To nie jest mi łatwo, uwierzcie mi, nie jest mi łatwo mówić o takich sprawach. Zawsze byłem przeciwny. Jeszcze zanim trafiłem tutaj do społeczności, ja byłem przeciwny, wielokrotnie oburzony, jak słyszałem w kościele, jak się mówi o polityce, jak się mówi o pieniądzach. Ale Słowo Boże o tym mówi, bo Słowo Boże mówi też o polityce. Słowo Boże mówi o pieniądzach i o tym musimy mówić. Słowo Boże mówi o ofiarach, a to już na inny temat. Słowo mówi, czyli o czymś dobrowolnym. Mówi też o nakazach. Wszystko zostało tak poukładane, żeby tak naprawdę nam to służyło. Tak jak siejecie, tak zbieracie. Tak jak siejemy, tak zbieramy. I fajnie, bo widać owoce siania w tym kościele. I wracam do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli do naszej budowy. Pastor ostatnio, nie wiem komu, chyba komuś z Amerykanów, powiedział, że nasi zborownicy są bardzo hojni, to jest wspaniałe, przy budowie kościoła. Powiem szczerze, ja jestem, dla mnie to jest coś pięknego. Że ta świątynia w takim tempie powstaje. Ktoś może myśleć, macie sponsora. Nie mamy sponsora. Znaczy mamy sponsora. Pana Boga. Ale w takim tempie, patrząc na naszą społeczność, która to nie jest tysięczna społeczność, czy kilkutysięczna. Inne kościoły nie powstają tak szybko, pomimo, że jest dużo więcej osób wiernych niż tak jak nasz. Ale to jest Boże błogosławieństwo. To jest coś wspaniałe, ale to jest też Boże błogosławieństwo z powodu tego, że my siejemy. Wszyscy. I to jest fajne, to jest niesamowite. Bo my teraz widzimy wzrost. Za każdym razem, jak pojedziemy do Styżyńca, widzimy wzrost. Jak przyjdziemy tutaj, widzimy wzrost. Fajnie jest, jak mamy tyle instrumentów muzycznych, uwielbianie jest zupełnie inne. Też jest fajne. Gdyby tych instrumentów nie było, też byłoby fajnie. No nie? Jak Duch Święty będzie prowadził, to też byłoby okej. Ale jednak przyjemniej jest, jak instrumenty umilają nam, czy umilają, pomagają nam w uwielbianiu Pana. Kiedyś była tylko gitara. A teraz? Perkusja, tamtamki i te inne. I to jest właśnie, to jest to sianie. I ochocze dawanie. Nie z przymusu, ale z wdzięczności. Jeżeli dopada cię taka myśl, że ty to robisz z przymusu, to pomyśl, nie, ja to robię z wdzięczności. Bo ja wcale nie musiałem tego dostać. Bo wszystko to jest Pana. Pamiętajcie, wszystko, co jest na ziemi, to jest Pana. To od Boga zależy, jak On to pokieruje. Kto dostanie więcej, kto dostanie mniej. I to nie znaczy, że ten, kto dostanie mniej, jest gorszy przed obliczem Pana. Absolutnie. I to chciałbym, bracie, siostry, przekazać. Ciesz się, dając dziesięcinę i niech się Pan błogosławi w tym i rozmnaża. Amen.